Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest publicysta Krzysztof Chmielnik.
Witam państwa.
Dzień dobry. Po spacerze porannym.
Rześko, bardzo piękna pogoda się zapowiada.
Zielonogórskimi ulicami, które to ulice przestrojone są kandydatami uśmiechniętymi, czy nie?
Nie ma tego. Bardzo piękne barwy, klony się przebarwiają. Lipy są na żółto i zapraszam wszystkich na sejmik turystyczny dzisiaj w Urzędzie
Marszałkowskim. Dobrze, to o sejmiku obiecuję, że może pod koniec rozmowy.
Coś przyjemnym rozmawiajmy.
Ale to, przepraszam, kandydaci nie są przyjemni?
Bardzo są przyjemni, przejściowo.
Ale oni się uśmiechają, oni wszyscy nam szczerzą. Mówią, co takiego zrobią
chociaż
pięknego dla Zielonej Góry.
Chociaż znaczy, słowo jest... szczerzą mi się kłóci z ich deklaracjami.
Dlaczego, tak? Przepraszam?
No bo... Nie, przeglądnąłem zgodnie z poleceniem jakby debatę, która odbyła się pod ratuszem.
Ja się przyznam, że ja poprosiłem pana Krzysztofa, żeby podjął się takiej recenzji tego spotkania, które zostało zorganizowane przez Polskie Radio 24 wspólnie z redakcją Radia Zielona Góra i tam kandydaci zabierali głos. Dziś przypomnę także o godzinie 12.
I gdyby tak można było, tak można w takim dużym skrócie. Tak. Ruch Miejski, który reprezentuje pani Anita Kucharska-Dziedzic, dodała sobie przydomek Zmiana chyba. Tak. Czyli Anita Zmiana Kucharska. No właśnie mówi, że zmiana są jakby wynika z frustracji, która jest. No i stawia na otwarty dialog. Przedstawiciel PiS-u, pan Piotr Barczak, powiedział, że trzeba wiele zrobić. Żłobki, tanie mieszkania i szpital jest głównym jego leitmotivem.
Tak.
Pan Tomasz Nesterowicz z SLD mówi, że ma obraz mieszkańców, bo się z nimi spotyka od rana do wieczora. I twierdzi, że słaba jest komunikacja z elektoratem. Mhm. Pan Kotylak z Platformy...
Koalicja Obywatelska.
Tak, właściwie tak. Mówi, że inni już działali, ale bez efektu, ale on zna każdy zakamarek i potrafi zarazić miasto energią. Pan Janusz Kubicki powiedział, że miasto stało z kolan dzięki niemu, było w ruinie, a teraz ma Oscara za najlepsze miasto w Polsce i właściwie żyje z takim hasłem, że nie obiecuje, a realizuje. To tak w kwestii jakby pozytywów tej kampanii, jeśli w tym są jakieś pozytywy.
No ale widzę, że tak beznamiętnie pan odczytał. To jest dodatki, widzę, uczciwie przygotowane.
Tak, wynotowane mam, tak. Jeśli można, tak troszeczkę soli do tej pomidorowej,
no,
barowej
mówiąc,
z ryżem.
Na to czekamy.
To takie mam wrażenie, że zauważyłem, że taki tekst pani Anita Kucharska, jak dostała wreszcie sprawny mikrofon, bo tam była z mikrofonami, no, była niezła.
Przyznaję, na początku były kłopoty.
Tak, kłopoty. To powiedziała, że jak już weźmie mikrofon, to go nie odda. Co jakby rokuje, tak bym
raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Co,
ja tego nie powiedziałem, to o mikrofonie tylko. Natomiast jeśli idzie o pana Piotra Barczaka, to takie mam wrażenie, że on odrabia lekcje, dosyć jest znudzony tą kampanią i właściwie poza szpitalem to pewna myśl, która mu się tutaj pozytywna pojawiła, to jest mieszkania dla młodych i pewna jest mglista świadomość, że ludzie z miasta uciekają, wbrew temu, co mówi pan prezydent, bo prezydent mówi, że miasto rośnie. Mm. Pan Piotr Barczak mówi, że trzeba zająć się ucieczką młodych. Pan Tomasz Nesterowicz, zaraz go sobie tutaj wynotuję.
Są notatki wertowane.
Tak, że miasto ma wizerunek poprzez afery. Zapytał pana prezydenta o kwestię Zoomu. No, pan prezydent powiedział, że nie będzie na szopki politycznej na tej śmierci budował. No a co pani Anita powiedziała, że do przodu, ale nie po trupach. Także było czasem fajnie. Któryś z kandydatów, pan Kotylak powiedział, że brak jest planowania przestrzennego. To się przewijało również w kilku wypowiedziach. Pan prezydent odpowiedział na to, że nie zbudujemy od razu Dubaju.
No, takie słowa padły. Panie Krzysztofie, ale moglibyśmy jeszcze cytować dużo i różnych wypowiedzi. Ja mam pytanie do pana o taki subiektywny jednak ogląd sytuacji tej kampanii i debat, bo one, można powiedzieć, że w 90% są do siebie podobne. To znaczy, padają też te same argumenty, te same propozycje. Jak pan ocenia kampanię samorządową w Zielonej Górze Anno Domini 2018?
Ja na to patrzę z punktu widzenia jakby tego, czym, na czym się znam, to znaczy z punktu widzenia komunikacji interpersonalnej i budowania wizerunku. I takie mam wrażenie, że jeśli można tak psychologicznie ocenić kandydatów, to pani Anita Kucharska jest pełna werwy, pełna jakby takiej dynamiki, ale mam wrażenie, że to troszeczkę para w gwizdek jest, bo jak czytałem ich program, to taki wszystkoizm jest będziemy podsumowali, to powiem, jaki jest mój podstawowy zarzut. Jeśli chodzi o pana Piotra Barczaka, to on jakby wykonuje zadanie, takie mam wrażenie, ale nie ma w nim zapału, tak bym powiedział.
Chyba najbardziej doświadczony z największym przetarciem w wyborach samorządowych polityk zielonych.
Tak, ale jakby nie ma w nim tego poweru, tego, że jak weźmie tą władzę, to już jej nie odda. Tylko tak, a jak dostanę, to wezmę. A jak mi odbiorą, to oddam, prawda? Natomiast to pan Tomasz Nesterowicz sprawia wrażenie takiej osoby spokojnej, zrównoważonej, bardzo kompetentnej, stawia na dialog z mieszkańcami i wydaje się takim, jak powiedzieć, wykalkulowanym menedżerem. Pan Kotylak to jest taka wersja, mam wrażenie, Janusza Kubickiego sprzed lat 12. To znaczy, my teraz młodzi idziemy i wy macie nam starzy ustąpić i my tam was zmieciemy jak walec, no... No chciałbym, żeby przyszli młodzi jak walec zmienili to miasto. Natomiast jeżeli idzie o zarażanie miasta energią, to takie mam wrażenie, że w Koalicji Obywatelskiej nie ma tej energii, żeby mogła zarazić miasto. Natomiast Janusz Kubicki, przyglądałem się jemu wnikliwie, to mam takie wrażenie, że albo go ta debata w ogóle męczy i sprawia mu pewna trudność publiczne prezentowanie swoich osiągnięć, bo przyznam się, że jestem zawiedziony, bo obiektywnie rzecz biorąc uważam, że jego prezentura ma sporo osiągnięć, obiektywnie. Można tu wymieniać bardzo wiele rzeczy, które w trakcie jego prezentury powstały. To jest rzecz odrębna, czy one by powstały, gdyby kto inny w tym mieście władał takim budżetem.
Właśnie, także ze względu na te
unijne środki. Tym niemniej jednak, ale tekst typu, że zastał miasto w ruinie, a teraz dostała Oscara i że on wybudował aglomeracyjną, której nikt wcześniej nie wybudował, to takie mam wrażenie, to jest takie zabawa klockami Lego, a nie zabawa poważnym miastem. I mam takie wrażenie, że być może pan prezydent jest zmęczony już 12-letnim rządem i jest taki trochę wypalony.
A kandydaci do Rady Miasta, czy zwrócił pan uwagę na kogoś, nie wiem, może przez pryzmat tych plakatów i billboardów, chociaż tam głównie kandydaci na urząd prezydenta, ale Rada Miasta, no to bądź co bądź, jednak tam też jest bój ostry i tam 25 miejsc rozpala wyobraźnię kandydatów ze wszystkich komitetów.
Powiem panu tak trochę nostalgicznie, że jesień jest piękna tego roku, liście opadają.
A pan znowu swoje.
I ma wrażenie, że plakatów jest więcej jak tych liści, których opada. I proszę wybaczyć, ale nie jestem w stanie zwrócić uwagę na tą pozytywną stronę tego zjawiska. Natomiast mogę się czepiać tych rozmaitych rzeczy, które się zdarzają. A to pewien poseł stoi pod drzewkiem, jego tak wycięty kontur.
Taki sklonowany, można powiedzieć. Nawet.
Taki sklonowany stoi. A to jakieś tam konteksty, że ktoś złamał swoje nazwisko i pierwsza część ma inny kontekst jak cała reszta. Mam takie wrażenie, że wszyscy kandydaci nie bardzo rozumieją moc Facebooka, moc mediów społecznościowych, że gdyby trochę mądrzej zarządzali emocją społeczną poprzez darmówkę w końcu, to nie musieliby wydawać na te plakaty.
Nie zgadza się z tym. Zresztą biorąc pod uwagę fakt media społecznościowe i ten portal, o którym pan powiedział, to tutaj jest szereg zmiennych, które też trzeba wziąć pod uwagę i ten Facebook nie do końca jest taki łaskawy, jakby się chciało. Trzeba było tam płacić, opłacać zasięgi, żeby dotrzeć do wszystkich itd. itp.
Nawet to byłoby tańsze niż te plakaty, a jednocześnie nikt by mi wąsów czy okularów nie namalował w Facebooku, chociaż
memy mogą zrobić. Natomiast ja mam dwa pytania. Może od pierwszego, i skoro o internet pan zahaczył, to pytanie jest następujące. czy internet zagłosuje i czy ta popularność w internecie będzie miała przełożenie na to, co dzieje się w urnach, w ilości głosów.
No ja mam wrażenie, że ruch miejski korzysta z internetu jako takiego bardzo aktywne, jako bardzo aktywna metoda promowania swoich idei, aczkolwiek są to idee od sasa do lasa, ale pod wspólnym szyldem...
Mają najciekawszą kampanię internetową?
Tak, tak, tak. Ja ich zauważam w kampanii PiS-u, w ogóle nie zauważam. Platforma Obywatelska też tam próbuje zaistnieć. Przepraszam, ale Nowoczesnej nie, jakby nie widzę.
No to jest Nowoczesna Platforma.
Tak. Pan Tomasz Nesterowicz słabo w internecie się
ale on z kolei maskał. Każdego dnia raczy swoich sympatyków czy obserwatorów tak, natomiast czy refleksjami, blogiem po prostu.
Natomiast to, co jest takie dla mnie irytujące w tej kampanii, że to wszystko są przyczynki, to są jakieś detale, jakieś drobiazgi, czasem nawet przyznam się, fajne i sensowne. Natomiast odsyłanie wyborców do programu, który jest gdzieś opublikowany, jest takim troszeczkę sobie kpieniem z wyborców, bo ja jako wyborca, mając do wyboru pomiędzy wieloma kandydatami, chciałbym mieć to niejako na talerzu podane. Chciałbym, żeby te komitety wyborcze miały kilka prostych haseł. W tych prostych hasłach zawierałaby się ich pewna idea na przyszłość miasta. Natomiast podawanie takich wyciągniętych z kapelusza kolejnych króliczków, jeden różowy, drugi seledynowy, a czwarty fioletowy, prawda, i straszenie, że Kubicki to jest najgorsza opcja dla Zielonej Góry, przypomina mi jakby tą kampanię, która dzieje się.
I dlatego też pytanie i główne hasło podczas tej dzisiejszej debaty przy Zielonogórskim Ratuszu jest: Zielona Góra, miasto przyszłości. I jest takie oczekiwanie z naszej strony, żeby kandydaci zaczarowali, oczarowali, opowiedzieli o tej wizji swojej, o przyszłości miasta. Czyli bez odnoszenia się do tego, co było, tylko żeby każdy mógł przedstawić wizję. Oczywiście pewnie będą jakieś wycieczki, oczywiście będą pytania mieszkańców tam na miejscu i one mogą odnosić się do tego, w jaki sposób miasto było zarządzane, albo kto i czym może nas zaskoczyć. Natomiast to pytanie o tą przyszłość.
Ja nie sądzę, żeby kandydaci mieli jakąś wizję przyszłości. Pewnym problemem jest to, przepraszam, że urażę kogoś, że oni urodzili się tutaj i im to, co jest, wystarcza. I że jak zapytanie o wizję promocyjną miasta, nawracali wszyscy, mówiąc, jak u mnie w domu się mówili, jak pijany do płotu, do winiarstwa i do tego, jaka tutaj wspaniała przyszłość nas czeka, jak wylansujemy się jako miasto winiarskie. Jedni poprzez rekultywację tego, co jest tradycją winiarską, a inni z kolei, tak jak pan prezydent mówi, że winobranie trzeba jeszcze rozciągnąć, inni mówią, że jeszcze o miesiąc, tak jak jarmark dominikański.
Ale są też tacy, którzy mówią, żeby skrócić do 3-4 dni.
Nie słyszałem w tej debacie, to jest jakby poza tym. Natomiast takie mam wrażenie, że gdzieś tam kołaczą jakby rozmaite idee, natomiast smutne jest to, że żaden z kandydatów, żaden, ale absolutnie żaden, nie mówi o współpracy z biznesem, o współpracy z tymi ludźmi, którzy temu miastu dostarczają pieniądze, czyli z przedsiębiorcami. W ogóle rozwój gospodarczy tego miasta się jakby w debacie nie pojawił. Ja chcę tylko państwu uzmysłowić, że strefa ekonomiczna, która jest w Kobierzycach pod Wrocławiem, ma w przekątnej, słuchajcie państwo, 18 kilometrów. Czyli gdybyśmy my naprawdę chcieli postawić na rozwój gospodarczy, to strefa powinna się zacząć w Zielonej Górze, a kończyć albo w Nowej Soli, albo w Nowogrodzie, albo gdzieś w Dąbrowie.
Ale też znaj proporcje, mocią panie.
Ja mówię o ambicjach. I ja mam takie wrażenie, że tej ambicji w kandydatach na prezydentów nie ma.
Musimy kończyć, ale zapraszamy na sejmik turystyczny do sejmiku województwa, znaczy do sali kolumnowej, tak?
Tam tak, tak.
Odbędzie
tak.
Się
to będę miał przyjemność prowadzić panel pod tytułem Lubuskie Smaki, ponieważ chcemy stworzyć pewnego rodzaju wizję rozwoju turystycznego jakby regionu w oparciu o bardziej skromne i mniej, jakby to powiedzieć, totumfackie
pomysły. Tymczasem dosolił w lokalnej zielonogórskiej rzeczywistości Krzysztof Chmielnik, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.